Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dobry wieczór. Ze mną, jak zwykle w piątek o tej porze, dr Elżbieta Zubrzycka. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani doktor. Teraz to jest naprawdę wieczór, bo ciemno za tymi oknami kompletnie.
No i tak już musi być i przetrwamy. Taka natura, tego nie zmienimy. Jesień liścia Jasia nam pokazał, jak ładnie to wszystko
przełamuje.
Tak. Ale w takim jesiennym nastroju myślę, że jeszcze bardziej chce nam się czytać książki, czy pomyśleć, czy zgłębić coś, co jest ciekawe, poznawcze.
A że to jest też czas takich troszkę większych smutków, takich troszkę depresyjnych, takiej troszkę nostalgii, życie zamiera. Pytanie, czy nie pozwolimy sobie za bardzo na tą utratę radości życia w tym okresie. No więc mamy teraz taki temat.
No jak my od radości życia mamy do hejtu przejść, pani doktor? To taki most dość, powiedziałabym, ryzykowny i chybotliwy, ale chyba warto o tym mówić, ponieważ nie dalej jak wczoraj usłyszałam taką informację, że co trzeci uczeń boi się iść do szkoły ze względu na hejt i nienawiść, która się niestety rozprzestrzenia.
No właśnie. I to jest zjawisko, które chyba rzeczywiście narasta. W szkołach z tą przemocą w szkole nie bardzo sobie instytucja radzi, mimo że jest mnóstwo szkoleń, coraz więcej wiedzy na ten temat, dużo się o tym mówi, dużo programów się realizuje i co? I nic. I jest tego coraz więcej, jest coraz straszniej. A my dzisiaj postanowiłyśmy właśnie o tej nienawiści, o tym hejcie porozmawiać, dlatego że wczoraj miałam takie szkolenie akurat dla nauczycieli w Warszawie na ten temat, więc musiałam pozbierać różne informacje, które występują w książkach, które pomagają żyć.
Na przykład
które omówiłyśmy wcześniej.
Tak, niska samoocena u dzieci, emocjonalne pułapki przeszłości, w pułapce myśli. To wszystko się łączy z naszym tematem dzisiejszym.
Tak, i mówiłyśmy też o złości, o tajemnicach. Także to jest taki dzisiaj bardzo temat eklektyczny, jeżeli chodzi o książki, z których korzystamy. Trudno mówić o jednej. No ale właśnie, spróbujmy jakoś przedstawić. Jest tak dużo złości w ludziach. To widać na ulicach, jak sobie zajeżdżają tymi samochodami. Ludzie są dla siebie często nieuprzejmi. Ale nie zawsze. No są też ludzie, którzy są mili i grzeczni. O, wczoraj jechałam w pociągu i w wagonie siedzi 85 osób, bo wszystkie miejsca zajęte. Każdy sobie coś cicho robi, nawet przez telefon cicho rozmawia, no oprócz dwóch panów. Ale generalnie rzecz biorąc, ludzie uważni na siebie, wiedzą, że dzielą wspólną przestrzeń w tym wagonie, szanują się nawzajem. I to jest ogromna radość, jak się to widzi, że jest dużo lepiej niż często widywałam takie chichoty, gadanie przez na odległość tam 3 czy 4 foteli, wykrzykiwanie czegoś do siebie, że jakby taka nasza uważność na siebie rośnie w pewnych środowiskach.
No tak, rośnie ta uważność, ale z drugiej strony mamy te dane, które pokazują, że ta nienawiść, hejt, czy taka nerwica społeczna, ona jest coraz bardziej dojmująca. Nie skąd się bierze nienawiść? No przecież nie rodzimy się z nienawiścią i jako noworodkowie, no ja widzę małe dzieci, ostatnio dość często mam z nimi do czynienia, to one mają szczęście na twarzy, uśmiechy, zadowolenie. Myślę, że takie słowa jak nienawiść to kompletnie nie istnieje w ich świecie.
Ale złość tak. Ja pamiętam, jak pracowałam w poradni, że miałam do czynienia czasem już z dziećmi, ale one pierwszy raz to były pobite jeszcze, będąc w brzuchu u mamy. Więc tej dużo złości w świecie jest i rzeczywiście nienawiści trzeba się nauczyć. Człowiek nie przychodzi z nią od razu na świat gotową. Bo my rodzimy się za to wyposażeni zarówno w zdolność do przeżywania agresji, jak i współczucia. No i teraz pytanie, mamy takie różnorodne, nazwijmy to, talenty i możliwości, szeroki potencjał. Które tendencje zostaną rozwinięte? Które tendencje zostaną nasilone? I okazuje się, że na to wpływa oczywiście bardzo wiele czynników. I to są jakieś indywidualne nasze predyspozycje, które w sobie nosimy, jakąś podatność do czegoś, która może być lepiej lub gorzej wykorzystana, na przykład nasz temperament, pobudliwość, ale też czynniki rodzinne, w jakim środowisku się wychowujemy, więc społeczne, potem do jakiej szkoły chodzimy i w jaki sposób nasz system edukacji wspiera lub nie wspiera w dzieciach ich spokój wewnętrzny, zadowolenie z siebie. No i ogólna kultura kraju czy świata, w którym aktualnie żyjemy. I zaraz będziemy o tym wszystkim mówić.
No właśnie, więc wiemy już, że nie przychodzimy z nienawiścią na świat, ale nienawiść to jest jakaś reakcja, jakaś obrona, tak?
No właśnie. Jak my się uczymy tej nienawiści, to właściwie głównie stąd, że tworzy się w nas dosyć dużo lęku. Pytanie, czy myśmy dostali wystarczająco dużo, poczucia bezpieczeństwa, noszenia na rękach, huśtania, jak nam to doskwiera, czy jak myśmy płakali, to ktoś do nas przychodził i starał się nas pocieszyć, czy to oduczyliśmy się z czasem płakać, bo i tak by nikt nie przyszedł, więc czy mokro, czy zimno, czy niewygodnie, czy piecze pupa, trudno, trzeba to samemu znosić i wytwarza się w człowieku taki brak zaufania do tego otoczenia. I na koniec, w wyniku tego głównie wychowania na razie rodzinnego, okazuje się, że nienawiść tkwi w poczuciu zagrożenia. My się boimy. I na to się składają takie, można by powiedzieć, że cztery elementy. Pierwsze to są dwa rodzaje lęków. Pierwszy to jest taka lęk przed innym. I do tego lęku napędzają nas dwie emocje. Z jednej strony miłość do swoich. My jesteśmy bezpieczni w naszej rodzinie, w naszym gronie, jest wszystko w porządku, trzymamy ze sobą, jeden stanie za drugim murem. Ale mamy ogromną agresję do obcych.
Czyli taki wyraźny podział jest, tak? My i oni.
Znaczy, my musimy sobie ustalić, kogo uznajemy za innych. Jeżeli ktoś jest inny, to jest groźny.
Czyli my potrzebujemy się konfrontować po prostu, tak?
Znaczy, gdzieś w naszej rodzinie są już jakieś ustalenia. No na przykład, że policja to psy. Albo, że inny to ma inny kolor skóry.
A sąsiad Kowalski to złodziej.
A sąsiad Kowalski to złodziej. Oczywiście też jest inny i nie mówimy mu dzień dobry, a jak możemy, to sprawimy mu jakąś przykrość. Więc to wszystko, co jest inne od nas, wzbudza lęk. Ale to też świadczy o tym, że my mamy takie jakby troszkę klapki na oczach, że perspektywa, na którą my patrzymy na świat, jest taka bardzo wąska. I to, co jest inne, obce i zaskakujące, bardzo łatwo napotykamy na swojej drodze. Zresztą przy takim mniejszym aż niż nienawiść stopniu, przy takim dokuczaniu, wyśmiewaniu się, to jest dosyć analogiczny mechanizm, że osoby, które mało widziały świata, mają też, nazwijmy to, klapki na oczach, wyśmiewają się ze wszystkiego, co jest im obce, bo tego jeszcze nie znają. Czyli właściwie na dobrą sprawę naszym społeczeństwem rządzą osoby o ciasnym sposobie patrzenia, czy o ciasnym umyśle, do którego mało rzeczy jeszcze weszło. W związku z tym ich zaskakują rzeczy, które dla kogoś innego są chlebem z masłem. I oni się z tego mogą ciągle wyśmiewać i zatruwać życie innym. Natomiast tutaj mówimy właśnie o tym lęku przed innym i tym poczuciem, że jeżeli kogoś uznamy za obcego, to on nam zagraża. A wtedy, jak czujemy się zagrożeni, to szukamy wsparcia u swoich, z którymi się identyfikujemy. I to jest forma takiego mechanizmu obronnego. Bezpieczeństwo jest u naszych, a tamci są źli, groźni i niebezpieczni. No i więc kostium budzą naszą nienawiść, głównie dlatego, że przeżywamy lęk wobec nich.
No dobrze, ale też podobno boimy się samych siebie, tak? No wzbudzamy właśnie. My w sobie wzbudzamy lęk.
Okazuje się, że z jakiegoś powodu ktoś nam kiedyś coś powiedział o nas złego, czy nas jakoś ocenił, czy nam wytknął palcem różne nasze wady i my pewnych wad u siebie nie cierpimy. Być może ktoś zrobił to z ogromnym ładunkiem emocjonalnym, przekazał nam niechęć do nas. Swoją niechęć do nas i myśmy to do środka włożyli jako naszą niechęć już do nas.
Czyli ktoś nam powiedział, jesteś okropny i teraz nasz krytyk wewnętrzny mówi do nas, jestem okropny. Tak,
tak, jakaś część jest moja okropna. Tak. I wtedy boimy się siebie, a właściwie tak naprawdę to tej swojej części, którą tak bardzo negatywnie oceniamy i odbieramy. Dlatego, że boimy się, że jeżeli my tą część swoją pokażemy światu, nie będziemy kochani, zostaniemy odrzuceni, no to jest przerażające.
Że właściwie zostaniemy całkowicie zdewaluowani, tak? Jeżeli jakaś cecha komuś się będzie nie podobać, to ktoś wykluczy nas całkowicie.
No nie będziemy akceptowani, zostaniemy odrzuceni, a skoro i tak już mamy poczucie zagrożenia, że tylko wśród swoich jest bezpiecznie, a na świecie zewnętrznym jest strasznie, no to teraz jak swoi odrzucą, no to gdzie ja się podzieję? Prawda? I wobec tego my staramy się zdusić w sobie te cechy, które uważamy za złe. Nie chcemy ich sobie zaakceptować w żadnym wypadku. Za to, żeby ich nie widzieć u siebie, to widzimy je u innych. To jest ta tak zwana projekcja. Rzucamy na innych te niechciane swoje części. Dlatego tak trzeba bardzo się dobrze przyjrzeć, jeżeli my kogoś krytykujemy, to dlaczego? Ta osoba ma 1000 cech. Myśmy sobie wybrali jakąś, którą krytykujemy. Tą zauważyliśmy, a nie inną. No to ona jest nam bliska. Może to jest jednak nasza cecha. Nie chcemy się do tego przyznać, ale ja się czuję bezpiecznie, jak powiem do kogoś, jaki ty jesteś spóźnialski. A tak naprawdę to ja się ciągle spóźniam.
No jedno nie wyklucza drugiego, być może obydwie strony się spóźniają, ale rzeczywiście pani doktor ma rację w tym wypadku, że projekcja
to jest bardzo...
Prawda, że się
spóźniam ciągle.
No proszę, uderz w stół. To szybciutko pójdźmy dalej.
Skąd ja mam wziąć przykład, jak nie z własnego doświadczenia? Słuchajcie, jesteśmy dużo bardziej centrum świata, który sobie tworzymy, niż nam się wydaje. No, więc teraz my na kogoś rzutujemy te niechciane części siebie, to nie ja jestem okropny, to ty jesteś. Więc nienawidzimy innych i osądzamy ich bardzo ostro i twardo. Ale ta metoda wyrzucenia siebie na zewnątrz nie działa.
No tak, pani doktor, jeżeli pani się spóźnia, no z grzeczności nie zaprzeczę, ale na pewno nie ma pani takich cech jak brak współczucia dla siebie i dla innych. Nie wiem, co ze spokojem wewnętrznym, bo jego brak też rodzi pewnie agresję.
Ach, gdybyśmy wszyscy mieli spokój wewnętrzny.
Marzę o tym.
Nikt by nie poszedł do wojska, nikt by nie został generałem, nikt by nie chciał chodzić z pałką jako policjant, nikt by nie robił drugiemu krzywdy. Ludzie by byli do siebie dużo bardziej życzliwi i uważni na siebie i jaki nasz ten świat byłby zupełnie inny niż jest teraz. Ale wracając do naszej nienawiści, to jest coś takiego, że ważne jest, żeby mieć współczucie dla siebie. Ale współczucie dla siebie to nie chodzi o to, żeby głaskać się po głowie i mówić, jaki jesteś biedny, jaki jesteś okropny, ale biedny, tylko żeby odczuwać siebie w całości. To znaczy wiemy, że mamy zalety, wiemy, że mamy też słabsze strony. Akceptujemy te słabsze strony. Wiemy, że się spóźniamy, więc staramy się spóźniać mniej. Ale nie mówimy, że ja to zawsze jestem punktualnie, a ty, takie owaki, to zawsze przychodzisz 10 minut za późno, tak?
Jakaś tylko tolerancja rzeczywiście, musi jakaś mieć łagodność większa.
Właśnie i to jest
potrzebna, nawet w takiej sytuacji.
Tak, to zrozumienie dla siebie, ta próba, jakby to powiedzieć, takiego otoczenia ramionami tych swoich trudniejszych cech, współczucia sobie, że mamy takie cechy, to jest jakby droga wyjścia do tego, żeby to, co nam się nie podobało, nas zmienić. Bo jeżeli my to odcinamy i nie mamy z tym kontaktu, to my tego zmienić nie możemy. Ale jeżeli my to wiemy, no to jest to jakaś droga do przodu. Bo jeśli odrzucamy, odcinamy, nie akceptujemy, wtedy atakujemy to u innych. Wyrzucamy tę rzecz z siebie, nie mamy z nią kontaktu. Wyrwaliśmy z siebie jakąś część siebie z nienawiści do siebie. Tymczasem, jeżeli my jesteśmy w stanie ogarnąć i dobre, i te takie trochę trudniejsze cechy u nas, to mamy dużo więcej zrozumienia, że i trudniejsze cechy mają inni. I możemy powiedzieć, no dobra, ten typ tak ma, no trudno. Ja mam głębokie zrozumienie, to się u nas nazywa tolerancja, to jest takie patrzenie z góry. To jest takie głębokie zrozumienie, że właśnie każdy coś ma.
Nobody's perfect,
pani doktor. Nobody's perfect.
Tak, no,
ja tutaj mam takie wady, a tamten ktoś ma inne wady. Jeżeli ja mam spokój wewnętrzny z moją wadą, którą mam w środku, to ja mogę dostrzec u innych ludzi coś innego niż u siebie. Tylko wtedy widzę naprawdę trochę obiektywnie, jeżeli na siebie patrzę z pełną akceptacją tego, co w sobie mam.
Pani doktor, złość, a tym bardziej nienawiść jest jakąś reakcją na coś, tak? Nienawiść jest gwałtowną reakcją, bo o ile złość jest zdrową reakcją, o tym wielokrotnie mówiliśmy, to z nienawiścią już trochę gorzej, ale co ta nienawiść nam pokazuje? Co ona pokrywa?
Bo tu mamy jeszcze to, o czym jakby zaczęłam mówić, że jeżeli my jakieś części z siebie wyrwiemy, wyrzucimy, obkładamy nimi innych, tak jak kamieniami rzucamy po prostu w tych ludzi tymi swoimi niechcianymi częściami, no to tam została pustka w środku. Jeżeli mamy pustkę w środku, to ona się bierze z takiego poczucia bezradności, bezsilności, jakiejś niesprawiedliwości, wstydu, że nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. Być może też dostaliśmy za mało z zewnątrz informacji pozytywnych o sobie, ale byliśmy na przykład dużo krytykowani, dużo napastowani, wyśmiewani, wyszydzani i my mamy ten poczucie tego wstydu, jest z nami coś nie tak, prawda? I wtedy tę pustkę staramy się czymś wypełnić. A ponieważ ci ludzie dookoła mają różne rzeczy dobre, których my nie mamy i możemy być o to zawistni, ale jednocześnie wyrzuciliśmy na nich te swoje negatywne cechy, które możemy teraz atakować na zewnątrz, nie do środka. Siebie musiałbym zabić, a tak to mogę ciebie zabić. I wyrównamy sobie rachunki.
No i to pewnie przynosi jakąś chwilową ulgę, ale ta ulga jest złudna bardzo, tak? Bo ta nienawiść wróci pewnie ze zdwojoną siłą.
Bo w tym momencie ja atakuję ciebie przedwcześnie. To znaczy, ja się boję zostać zaatakowany, bo ja gdzieś jakąś tam mam świadomość tych swoich wad. Wyrzuciłam je jak mogłam najlepiej, obrzuciłam ludzi nimi jak kamieniami właśnie, ale boję się, że ktoś mnie zaatakuje, on mnie odkryje, on mnie nakryje na tym, tak? No to wobec tego może mi powiedzieć różne przykre rzeczy na mój temat, a to ja go uprzedzę, jak ja jego zaatakuję, to ja byłam pierwsza i on już się tylko może bronić. I w związku z tym to atakowanie tej nienawiści jest formą ochrony, kolejnej obrony. Zasłanianiem tych uczuć właśnie, o których mówiliśmy, tej nieadekwatności, niesprawiedliwości, tego wstydu. Mniej może poczucia winy, ale on też tam gdzieś na dole może być. I to się wydaje, że to jest jedyny sposób na to, żeby sobie poradzić z tym cierpieniem, bo człowiek po prostu cierpi, jak ma poczucie, że w środku ma same złe cechy i ponieważ je zamknął, zdusił lub wyrzucił na zewnątrz, no to jest jakby pusty w środku.
No dobrze, ale są inne formy, żeby sobie z tym radzić, niekoniecznie właśnie nienawiść i bicie jak w bęben w bliską osobę, bo najczęściej też ta nienawiść jest kierowana w stronę najbliższych, tutaj sobie folgujemy często, bo wiemy, że ocena społeczna jest dla nas dość trudna, a najbliższy zniesie, bo musi.
No tak. I my mamy te własne przekonania o tej swojej niedoskonałości i w ten sposób próbujemy dbać o siebie, że atakujemy innych. No dobra, ale co z tego wynika, tak? Bo w ten sposób narasta wrogość i agresja i do osób pojedynczych, i do całych grup. I my najbardziej potrzebujemy tego społeczeństwa. My potrzebujemy akceptacji bycia z ludźmi dookoła. To łączymy się z ludźmi takimi też pełnymi nienawiści i to nam zastępuje taką towarzyskość, to takie właśnie przynależność społeczną, że my się identyfikujemy z jakimiś grupami. No najłatwiej nam się wtedy zidentyfikować też z osobami takimi właśnie pełnymi tej złości i nienawiści.
Takie trochę zachowania plemienne, tak? Się odzywają.
Takie zachowanie plemienne, że ja ich nienawidzę i ty też, a to my jesteśmy w takim razie podobni do siebie. Ja nie lubię zielonych i ty nie lubisz zielonych, no to...
Ale też jakby wzmacnia się ta nienawiść, tak? Jeżeli jest grupa, to nienawiść pojedyncza i nienawiść grupy wzmacnia.
Powstaje takie pseudopoczucie bezpieczeństwa. No jest jakaś grupa ludzi, która odczuwa tak samo jak ja. Jesteśmy do siebie podobni, mam w nich wsparcie. Ale tak naprawdę to nie rozwijam się jako osoba, bo rozwój jako osoby polega też na tym, że my właśnie wiemy o swoich jakichś, nazwijmy to, wadach. Każda wprawdzie cecha, nawet ta wadliwa, w pewnych sytuacjach okazuje się przydatna, więc one nie są takie całkiem do wyrzucenia z siebie, tylko niech one poczekają na odpowiednie okoliczności. Potworny upór na przykład jest bardzo dobry, jeżeli statek się rozbije na morzu i człowiek z wielkim uporem płynie do brzegu, ale w sytuacjach małżeńskich wielki upór no, rozbije raczej małżeństwo. No więc musimy te cechy mieć pod kontrolą i to na tym polega rozwój osobowości, że coraz bardziej dbamy o siebie i o innych i coraz mniej się złościmy, może swój upór zmniejszamy, a jednak liczymy się też z potrzebami innych, a nie tylko ze swoimi. No i w ten sposób się rozwijamy. A tutaj nie, tutaj ta nienawiść blokuje ten rozwój osobisty.
Banalne może pytanie, pani doktor, ale dlaczego właściwie nienawidzimy? Skąd to się bierze? To już pani doktor trochę powiedziała, że tak, to są warunki genetyczne i środowiskowe.
Znaczy tych czynników tutaj jest bardzo wiele. Ja myślę, że jeden z najważniejszych to są jednak schematy rodzinne, które nam są przekazywane z pokolenia na pokolenia i co nasi rodzice mówią do nas, co myślą, jak nas traktują. No jest pierwszą matrycą, która się mocno na nas odciska, jak my innych traktujemy, jak my o nich myślimy, jakie mamy nastawienia do życia. O tym, w jaki sposób rodziny kształtują w dzieciach cechy, które im utrudniają potem odnalezienie się w społeczeństwie, to mówiłyśmy przy okazji terapii schematów, dużo o 5 typach rodzin, więc nie będziemy teraz do tego wracać, ale pamiętajmy, że taka rzecz jest i dobrze by było, można do niej wrócić gdzieś w którymś z naszych wcześniejszych audycji. Więc oprócz tego, że rodzina nas kształtuje, to jeszcze oczywiście to, czego się uczymy na zewnątrz, od społeczeństwa, które nas otacza. Bo czasem jedna osoba, która w nas wierzy i włoży w nas dużo dobra, zaufania do nas i wiary, że sobie poradzimy, może być wystarczająca za całe środowisko, w którym się rozwijamy. No ale czy na taką się natkniemy? Okazuje się, że dużo dzieci znajduje w nauczycielach kogoś takiego, kto w takie dziecko uwierzył i ono w przyszłości poszło taką lepszą drogą dla siebie. No edukacja, historia, no i to właśnie nasza kultura. I tutaj możemy się takich wielu rzeczy wynajdować. No więc na przykład nasza kultura bardzo promuje przemoc i wojnę. Zauważmy, że bohaterowie historyczni, taki Mieszko I zjednoczył kraj, stworzył Polskę pięknie. Ile on wymordował plemion do ostatniego człowieka? Więc jakby pod jednym, że tutaj proszę bardzo, odniosłeś sukces, jakiś tam, bo my to uważamy za sukces, właściwie dlaczego, to jednocześnie to jest też informacja, jaką drogą poszedłeś, co ty robiłeś.
Pani doktor w tym momencie odbrązawia nasze postacie wybitne, narodowe.
Okej, stworzył Polskę. Mhm. To jest jakiś plus dla nas, jeżeli my się identyfikujemy z tym krajem i bardzo dobrze. Ale też jest drugi punkt widzenia na te wszystkie sprawy, tak? My jesteśmy w stanie na przykład dla idei, człowiek taką ma konstrukcję. Dla idei da się zabić i może zabić. A teraz co jest warta ta idea, dla której my to robimy? Czy mamy dostatecznie dużo w sobie umiejętności oceny, czy ta idea jest warta tego, co my robimy? Generalnie społecznie ustalamy jakiegoś wroga i dajemy sobie prawo do nienawiści do niego. Mamy całe mnóstwo wojen za sobą w naszej historii, gdzie uzasadnione jest tak, że braliśmy oręż w ręku i szliśmy mordować takich samych chłopaków jak nasi. Mordują tamci, my mordujemy tamtych, no bo teraz ten ktoś jest wrogiem z jakiegoś powodu.
I tak zupełnie na zakończenie, pani doktor, bo do tematu wrócimy. Tu widzę jeszcze taki ciekawy punkt jak sporty przemocowe, akceptowane, bo są reguły, że to też podsyca nienawiść.
No tak jak się krew leje na ekranie albo na arenie i my to naokoła siedzimy i się tym podniecamy, to w jakiś sposób hodujemy w sobie pewien typ uczuć, no stajemy po którejś stronie, ale sport taki, w ogóle współzawodnictwo, nie współpraca, tylko współzawodnictwo. To jest właśnie nasza kultura, która nas uczy niechęci traktowania kogoś, no bardzo często jednak jako gorszego. No zobaczmy, co się dzieje na stadionach piłki nożnej. To nie jest, że jest fajny sport, dwie drużyny starają się jak najlepiej, żeby wygrać, tylko jedna jest dobra, a druga jest zła. No to też jest właściwie podtrzymywanie niechęci do jakichś ludzi z jakiegoś powodu.
Pani doktor, tak miło i sympatycznie pani zaczęła dzisiaj i musiałyśmy przez tą nienawiść niestety przejść, ale chciałabym, żebyśmy zrobiły klamrę i powiedziały, że jest szansa, żeby zniwelować i zminimalizować tę nienawiść i o tym będziemy rozmawiać za tydzień. Z taką nadzieją chciałabym słuchaczy zostawić.
Tak, tak. Za tydzień będziemy mówić o tym, że jednak można coś zrobić z tą nienawiścią. Ona męczy tych ludzi, którzy przeżywają nienawiść, więc lepiej by było jej przeżywać jak najmniej. Poza tym podziały nigdy nie budują. Wiemy, że podziały rujnują. A w tej chwili mamy jakąś taką tendencję do wyszukiwania, ja lubię zielony, a ty czerwony, no to już jesteśmy wrogami, do takiego dzielenia się, zamiast żeby się łączyć, budować mosty między ludźmi, to my właśnie ciągle zajmujemy jakieś pozycje skrajne i jesteśmy przeciwko komuś. I ja myślę, że jedną z takich, jest takich pięć zasad, tylko pięć słów powiem, które by wskazywały, jak powinniśmy się zachowywać w życiu, żebyśmy byli ze sobą razem szczęśliwi w tym społeczeństwie. Więc pierwsza rzecz to jest prawda. Drugie, pokój wewnętrzny w każdym człowieku. Zachowania pełne prawości. Szacunek, czyli miłość do drugiego człowieka. I niekrzywdzenie. Takich pięć naczelnych zasad, gdyby sterowały one naszym zachowaniem, żyłoby nam się pewnie zupełnie inaczej.
Rozwiniemy to w przyszłym tygodniu.
Rozwijajmy.
Dziękuję bardzo. Doktor Elżbieta Zubrzycka, psycholog. Ja się nazywam Iwona Dębska. Dobrej nocy życzymy i zapraszamy za tydzień o stałej porze.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.